Gościem Polskiego Tanga jest dzisiaj poseł PSL-u, kandydat PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
A zaczynamy od gorącego ostatnio tematu relacji polsko-ukraińskich. Kijów wykonuje wobec nas wrogie gesty, Polska odpowiada. Kto pana zdaniem ma w tej sprawie rację?
Tutaj nikt nie ma racji, to znaczy sytuacja się pogorszyła na nasze własne życzenie, dlatego że było ewidentne, że jeżeli Ukraińcy będą w stanie sprzedawać swoje produkty rolne, począwszy od zboża, ale również owoce miękkie, drób i tak dalej, bez ograniczeń w Europie, a zwłaszcza te produkty jak zboże, które miały iść do Afryki Północnej, gdzie jest głód, jeżeli to nie będzie zabezpieczony tranzyt, to będzie z tego kłopot. Myśmy o tym jako PSL mówili. 15 lipca 2022 roku złożyliśmy projekt ustawy w Sejmie, żeby wyznaczyć korytarze transportowe, suche porty, gdzie by to zboże mogło być przeładowywane i, co najważniejsze, wprowadzić system kaucyjny. To znaczy, że kaucja od tony zboża 1000 zł przy wjeździe zwracana, gdzie ta tona zboża z Polski drogą morską wypływa.
Dobrze, ale czy to nie dowodzi jednak właśnie, że Ukraińcy w związku z błędami rządów Prawa i Sprawiedliwości zyskali przez ten czas bardzo dużo? Pytanie więc, czy nie powinni w związku z tym okazywać nam większej wdzięczności w tym temacie?
No, to jest temat, który oczywiście jest to skomplikowana. Nasz rynek rolny jest zupełnie odmienny od ukraińskiego. Nie ma w Polsce gospodarstwa, które ma więcej niż 12 tysięcy hektarów, a takich gospodarstw to jest kilka. Większość jest dużo mniejsza. A na Ukrainie są gospodarstwa, które są między ćwierć miliona a pół miliona hektarów. I to są gospodarstwa...
Oligarchów.
Tak. Oligarchów. To nie częściowo oligarchów a ukraińskich, a częściowo inwestorów zagranicznych, bo tam są inwestorzy na przykład amerykańscy, niemieccy, holenderscy i inni, i światowi. W związku z tym to nie jest walka Polaków z rolnikiem ukraińskim, tylko jest walka Polaków z tym systemem oligarchicznym, który jednak kontroluje cały czas sprawy na Ukrainie. I tutaj Ukraińcy nie posunęli się zbyt daleko, bo pan prezydent Zełenski jest w pewnym sensie też uzależniony od tych ludzi.
Czy Polska powinna twardo domagać się przeprosin za słowa Zełenskiego w ONZ, rakietę w przewodowie albo rzeź wołyńską?
Nie, to nie powinniśmy się twardo domagać niczego, tylko powinniśmy asertywnie negocjować, czego my nie robili, z Ukrainą.
A może jest już na to za późno i powinniśmy od razu się tego domagać?
Trzeba było od razu o tym mówić, to znaczy trzeba było mówić, słuchajcie, my wam pomagamy, my wam pomożemy, będziemy to kontynuować, tutaj nie ma żadnej kwestii, bo musicie wygrać tę wojnę, ale jednocześnie zwróćcie uwagę, że my mamy podstawowe interesy, tak ekonomiczne, jak i polityczne i my oczekujemy od was, że wy je uszanujecie.
PSL i Trzecia Droga, sprzeciwiają się państwu programowi 800+, to jest państwa zdaniem rozdawnictwo, tak?
Sprzeciwiamy się programowi 300+, ponieważ 500+ głosowaliśmy od samego początku za. I to nawet głosowaliśmy za 500+ na pierwsze dziecko. PiS wtedy głosował przeciw. Potem się przekonał, że my mamy rację. Jeśli my głosujemy przeciwko 800+, jeżeli mamy dotyczyć to wszystkich. Mówimy 300+, powinno iść do tych rodzin, które tego potrzebują, ale w których to rodzinach przynajmniej jedna osoba pracuje. Chyba, że to jest na przykład samotna matka. Ale nie tak, że z automatu wszystkim te 300+ się należy. 500+, tak, popieramy ten program i z całą pewnością się z niego nie będziemy wycofywać.
Pytanie, czy w związku z obecną polityką Ukrainy, czy my nie powinniśmy rozważyć odebrania, zabrania części takich rzeczy jak 800+ dla Ukraińców, 800+ czy 500+ dla Ukraińców?
800+ to na razie nikt nie dostaje, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości przegłosował to dzięki swojej większości w Sejmie dopiero od 1 stycznia 2024 roku, więc to kiedy to PiS może już nie sprawować władzy?
Dobrze, ale jeżeli chodzi o same dodatki socjalne, czy pana zdaniem obecnie jesteśmy zbyt hojni dla Ukraińców? Bo są tutaj praktycznie tylko dwa spojrzenia w mediach, albo całkowity strumień pieniędzy dla nich, albo całkowite odebranie im takich środków. Czy jest tutaj zdaniem trzeciej drogi jakaś trzecia droga w tym rozwiązaniu?
Moim zdaniem uchodźcy z Ukrainy, które tutaj przyjechali właśnie uciekając od wojny, którą to wojnę prowadzą również w naszym imieniu, ponieważ gdyby oni się poddali, to mielibyśmy wojska rosyjskie na naszej granicy i mielibyśmy dużo większe problemy, a oni powinni być wspierani. Ich jest znacząco mniej niż było, bo z tego, co się liczy w tej chwili, jeszcze parę miesięcy temu, czy kilka miesięcy temu, było około 1,6 miliona uchodźców ukraińskich w Polsce, bo po tych początkowych 5 milionach plus, które przeszły przez nasz kraj, a w tej chwili wygląda na to, z ostatnich statystyk słyszę, czy widzę, że jest tam niecały 1 milion i że większość tych uchodźców przeniosła się na teren Niemiec. W związku z tym ten problem się zmniejsza, a poza tym większość tych ludzi, w tej chwili już większość tych ludzi pracuje. Pracuje, płaci podatki w Polsce, zarabia i w związku z tym mogą być otoczeni taką samą opieką, bo oni jednak w dużej większości wszystko stracili. Nie wszyscy, bo tam nie również początkowi uchodźcy. To byli.
Ale taką samą, czyli zdaniem państwa 500 plus z kryterium dochodowym.
Nie, 500 plus myśmy głosowali bez kryterium dochodowego i ten dodatek zostanie utrzymany. Nie można takich rzeczy robić. My to utrzymamy. 300 plus to jest inna rozmowa. 300 plus to, jak my mówimy, to jest tylko dla tych, którzy na to zasługują.
Mówi się, PSL mówi, że 800 plus to rozdawnictwo, a czym jest pana zdaniem pobieranie przez państwa posła, pana posła Lubczyka prawie 800 tysięcy złotych?
Robi to całkowicie legalnie, zgodnie z polskim prawem i zgodnie z regulaminem Sejmu. Nie było żadnych kwestii w Sejmie, żeby to odesłać do Komisji Etyki, czy do pani marszałek Witek. Jest to w pełni legalne.
No tak, ale 800 plus też będzie w pełni legalne, jednak je państwo krytykują. Może tutaj nie chodzi o to, czy to jest legalne, tylko czy to jest po prostu smaczne, że ktoś posiada Porsche, Ferrari i pobiera zapomogę.
No nie zapomogę, przepraszam, to nie jest nie pobiera zapomogi, tylko pobiera pensję i dietę poselską. To nie są zapomogi. To jest zupełnie co innego. To nie jest, on nie pobiera tych pieniędzy jako dodatki socjalne, tylko pobiera pensję jak każdy poseł, prawie każdy, bo niektórzy pracują i nie pobierają pensji. I pobiera diety poselskie za uczestnictwo w pracach Sejmu. To jest zgodne z regulaminem Sejmu i polskim prawem.
Francuski PIT, proponują państwo, ma on być on odpowiedzią na 800+, czyli im więcej dzieci, tym niższe podatki. W myśl tego rozwiązania przy trzecim dziecku proponują państwo, aby rodzice byli całkowicie zwolnieni z podatków. Czy nie jest to zbyt hojny pomysł?
W Polsce w ostatnim roku urodziło się 150 tysięcy dzieci mniej niż ludzi zmarło. Mamy kryzys największy od II wojny światowej. I 500 plus nie zadziałało, bo nie mogło zadziałać, dlatego że ludzie nie rodzą więcej dzieci, dlatego że dostają 500 zł na jedno dziecko. I propozycja rodzinnego PIT-u, takie jak funkcjonuje na przykład we Francji, polega na tym, że rodzice się rozliczają z każdym dzieckiem, w związku z tym przy trójce dzieci de facto nie płacą już podatku dochodowego.
Ale jak rozumiem, ten program też ma zachęcać do większej ilości.
Ale ten program jest wyłącznie po to robiony, żeby zachęcać, dlatego że we Francji, której był katastrofa demograficzna, w związku z wprowadzeniem tego podatku, nagle się okazuje, że tam się rodzi znacząco więcej dzieci. Czyli bo jest zachęta do tego, że jak masz trójkę dzieci i to nie płacisz podatków, to jest zachęta dla wielu rodzin. I to jest sensowniejsze niż dawanie 300 plus.
Ale jest to dawanie pieniędzy i czy na przykład program socjalny PiS-u nie dowodzi tego, że w Polsce po prostu to nie działa? Dodatkowe środki w zamian za dzieci?
500 plus zdecydowanie zadziałało, dlatego że był brak wydatków socjalnych przez wiele lat, również rządów naszej partii. I to spowodowało, że w 2015 roku ta oferta 500 plus spowodowała, że mnóstwo ludzi zagłosowało za PiS. Napisem. Rozliczanie podatku na sposób rodzinny, na sposób francuski spowodowało we Francji nie była kwestia rozdawnictwa, tylko nie chcieli mieć, żeby im ubywało ludności. My sobie nie możemy pozwolić, żeby nam ubywało 150 tysięcy netto ludzi w Polsce co roku albo więcej, dlatego że będziemy mieli taki kryzys demograficzny, że polski MSZ będzie musiało wprowadzić nowy mechanizm korupcyjny wizowy, żeby zapełnić nam ręce do pracy. My w rolnictwie potrzebujemy 500 tysięcy ludzi rocznie do pracy, Potrzebujemy ludzi w usługach. Nie ma praktycznie bezrobocia w kraju. Ratujemy się tym, że mamy ten milion Ukraińców plus ten milion, który był przyjechał wcześniej i to nas jeszcze ratuje na rynku pracy. Jak nie będziemy mieli, kobiety nie będą rodziły dzieci, to naród wymrze.
Ale czy nie uważa pan, że takie rozwiązanie, aż taka hojność dla tych, którzy posiadają rodziny, nie jest jednak na przekór tym, którzy ich nie posiadają i to z ich pieniędzy będą finansowane polskie rodziny? Czy to nie jest rozdawnictwo?
Jest rzeczą absolutnie podstawową, żeby nasz naród przetrwał i żebyśmy mogli funkcjonować. Nas jest 38 milionów, systematycznie nas ubywa. Kobiety nie rodzą. Na kryzys demograficzny muszą być jakieś rozwiązania. Jednym z rozwiązań jest PIT rodzinny, drugim rozwiązaniem jest budowanie czy udostępnianie tanich mieszkań. Mieszkania w Polsce istnieją. W tej chwili jest 11% mieszkań, to są pustostany. One są.
I co by państwo zrobili na przykład z pustostanami?
Z pustostany należy zmienić prawo. Dlaczego są pustostany? Dlatego, że ludzie, którzy są właścicielami mieszkań, nie chcą ich wynajmować, dlatego, że w tej chwili prawo faworyzuje tego, który chce wynająć mieszkanie, a nie tego, który je posiada. Dlatego, że bardzo trudno jest usunąć takiego lokatora, jeżeli on nie chce się wyprowadzić. I to musi być zmienione, bo musimy przejąć zmienić prawo. Albo udostępnić te mieszkania samorządom, tak żeby mogły one je wynajmować, po to, żeby, bo jak 11% wszystkich mieszkań w Polsce stoi puste, a jest głód mieszkaniowy, no to ten problem trzeba rozwiązać na drodze prawnej.
A na przykład we Francji takie mieszkania opodatkowano i w ciągu roku na rynek wróciło 20% mieszkań. Czy to dobre rozwiązania?
To jest do rozważenia, dlatego że są takie sytuacje, kiedy na przykład ludzie inwestują w nieruchomości, nie tylko mieszkaniowe, ale również komercyjne, po czym trzymają je puste, dlatego że bardziej się opłaca spekulować na wzroście wartości takiego lokalu, niż żeby go wynajmować, no bo przy wynajmowaniu czy użytkowaniu to zawsze coś tam się niszczy, prawda? I wartość może być mniejsza. I ja pamiętam taki przykład bardzo znany z centrum Londynu, gdzie stał sobie w absolutnym centrum Londynu wieżowiec, który był przez x lat stał pusty, bo się właścicielom opłacało, żeby go właśnie nie użytkować, nie wynajmować, bo jego wartość rynkowa wzrastała. I w końcu prawo zostało tak zmienione, że zmuszono ich do albo płacenia podatku, albo wysokiego, albo wynajęcie. W końcu zostało to wynajęte. To można zrobić. To jest do załatwienia drogą prawną.
Aż takie wyróżnianie na przykład w Polsce poprzez programy socjalne rodzin. Czy to jest na pewno zgodne z konstytucją i równością obywatelską? Artykuł 32 konstytucji mówi o zasadzie równości wszystkich obywateli. Nie mam takiego poczucia w aż takich przychodach zwolnień z podatków dla rodziny.
Konstytucja również mówi o tym, że należy, że tak powiem, wspierać naród. I w sytuacji, kiedy my widzimy, że naród jest zagrożony wyginięciem stopniowym, to coś trzeba tutaj robić. I to jest jeden z mechanizmów, które każdy rząd ma prawo zastosować po to, żeby poprawiać sytuację demograficzną w tym państwie.
No dobrze, a w tym francuskim PIT-cie, czy na przykład z podatków byłyby zwolnione również bogate rodziny?
Myślę, że można wprowadzić jakiś poziom zamożności. To takie rzeczy się robi, że to jest działa do pewnego etapu, a powyżej pewnego etapu nie. 500 plus mogą dostać wszyscy, niezależnie od tego, ile zarabiają. I to jest dopiero rozdawnictwo, bo nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego.
A przechodząc do innego gorącego tematu, czy uważa pan, że afera wizowa ma szansę przesądzić o ostatecznym zwycięstwie opozycji?
Nie, dlatego że ta afera nie zostanie wyjaśniona teraz, tylko po wyborach. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi. Jest to zupełnie oczywiste, że jest to poważny problem. Tylko że tutaj prokuratura nic nie działa. Postawiono zarzuty 7 osobom, z czego 4 były aresztowane, a jedna zdaje się wyszła już z więzienia. Tylko że prokuratura nie bada niczego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a nie jest rzeczą dla mnie nieprawdopodobną, podobno, że ktoś, kto ma 25 lat, nie pracował w MSZ-cie, jest głową całego systemu, w którym to MSZ wydaje polecenia konsulom Rzeczpospolitej Polskiej, kogo mają wystawić wizy w rozmaitych państwach. A to miało miejsce. I nie ma zarzutów, pan minister Wawrzyk, nie ma kontroli w MSZ-cie. Teraz jest kontrola NIK-u i ona to wyjaśni. Tylko, że to potrwa. W związku z tym do wyborów niczego się nie dowiemy. Ta afera jest dużo większa, niż się ludziom w tej chwili wydaje.
Dobrze, a jakie jest stanowisko PSL-u na przykład wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? Dlatego, że krytykują państwo PiS, a moje pytanie brzmi, co państwo zrobią w sprawie tej granicy? Czy nadal będzie na niej mur?
Myśmy od samego początku mówili, że ta zapora powinna mieć więcej elementów perymetrycznych, bo jest to bardziej skuteczne. Teraz to jest pomału dodawane, ale to dopiero teraz. Izraelczycy mają takie zapory czysto perymetryczne i Finowie też czysto perymetryczne i one funkcjonują. Otóż zapora musi pozostać, musi być, ona nie jest szczelna, bo z danych, które wyciekły ze Straży Granicznej, ona jest szczelna w mniej więcej 60%, a 40% jednak ludzi się przez nią przedostaje. I tam po prostu trzeba mieć większą ilość wojska i Straży Granicznej i większą perymetrię, bo to najlepiej pomaga. Nie ma żadnej możliwości, żeby ta zapora została zlikwidowana, dopóki rządzi na Ukrainie Łukaszenka, który jest uzurpatorem i dyktatorem, dlatego że on będzie sprowadzał do nas ludzi, których my nie chcemy. I ta zapora musi istnieć. Myśmy głosowali za powstaniem, jako PSL głosowaliśmy za powstaniem tej zapory, głosowaliśmy za zwiększeniem wydatków na wojsko i nie ma żadnej możliwości, żebyśmy się z tego wycofali.
Ale krytykowali państwo na przykład pushbacki. Jaka jest moralna różnica pomiędzy pushbackiem, a po prostu stawianiem takiej zapory, że nikt nie przejdzie? Efekt jest ten sam.
No ale to jest kompletnie nielogiczne. Oczywiście pushback jest nielegalny, ponieważ wedle prawa polskiego i europejskiego, jeżeli ktoś się przedostanie na naszą stronę granicy to i prosi o azyl, ta prośba być rozpatrzona i należy go umieścić w odpowiednim ośrodku, rozpatrzyć sprawę i albo to uznać, że może być azylantem, albo go odesłać potem do kraju, z którego pochodzi. Jeżeli byłaby zapora szczelna i nikt by nie przychodził, to byłoby dużo prościej, ale tak nie jest. Pushbacki są nielegalne. I one są dokonywane w sposób często bardzo brutalny. I to jest.
Ale to sprawia, że nie widzimy problemu, a nie, że on znika.
Problem migracji istnieje i nikt się tym nie zajmuje. Unia Europejska nie zajmuje się, nie ma polityki migracyjnej z prawdziwego zdarzenia, ponieważ chce się do Europy dostać wiele milionów ludzi. Najniższe szacunki, które widziałem, to było 5 milionów. No my nie możemy sobie pozwolić przyjąć 5 milionów ludzi skądś tam, bo musimy chronić naszych granic. Jest to praktycznie wyjątkowo trudne, bo ludzie wsiadają w małą łódkę w Tunezji i lądują w greckiej wyspie, na przykład Lampedusa. Ale musimy to robić i to jest, nie ma kwestii, że należy wypracować politykę migracyjną, która między innymi powinna polegać na tym, żeby, tak jak zrobiliśmy z Turcją, płacić komuś, żeby uniemożliwiał migrantom wydostawanie się z ich kraju, przez Turcję jakoś to w większości zostało zahamowane. Znacznym kosztem dla nas, ale to się bardziej opłaciło. To samo należy robić z Północną Afryką. A po drugie, starać się zmieniać warunki w tych państwach, tak żeby ludzie nie chcieli uciekać. No ale nie zreformujemy całej Afryki, bo tam przychodzą ludzie z również czarnej Afryki.
No ale pytanie, czy Unia Europejska powinna wydawać aż tyle pieniędzy na ochronę granic, czy te środki po prostu powinna przeznaczyć na poprawienie warunków bytowych w tych krajach, z których do nas ludzie przybywają?
To brzmi fajnie w teorii, tylko że jeśli te kraje nie są krajami demokratycznymi i pieniądze, które się im przekazuje, są lokowane na kontach w bankach w rozmaitych państwach, bo politycy tamtych państw je zabierają i nie inwestują. Przecież jest rzeczą absurdalną, że państwa takie jak Nigeria, która jest ogromnym producentem ropy naftowej, czy Niger, który jest ogromnym producentem uranu, nie są w stanie wykarmić swoich obywateli. No tam pieniądze są zabierane przez rozmaitych polityków. I to jest i cała, że to jest problem, o którym wszyscy, którzy się zaangażowali przez dziesiątki lat w pomoc dla państw afrykańskich z powodu głodu w tych państwach i tak dalej, wiedzą, że pieniądze przychodzą, po czym nie dochodzą do ludzi, którzy ich potrzebują, tylko zostają zabierane przez ludzi rządzących, bo tam w wielu wypadkach to nie są państwa demokratyczne. A my nie wprowadzimy demokracji w Afryce, bo nie będziemy powtarzać, że tak powiem, reżimu kolonialnego. No a jak my inaczej to chcemy robić?
PSL ma dużo wśród wyborców, przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców. Czy oni już zgłaszają się do państwa, że w związku z aferą wizową mają ten problem, że teraz sprawa wiz dla pracowników z krajów dalekich nam kulturowo jest w ogóle wstrzymana i jest jakiś problem teraz z takimi pracownikami?
Jest duży problem, który polega na tym, że to się powtarza, że jeżeli pracodawca jest w stanie komuś zapłacić, to pośrednik umieści takową osobę na liście tych, którzy mogą dostać szybko wizę. Tutaj był problem właśnie, który też na tym polegał, że ludzi pakowano, że systemy elektroniczne zapisywania się w kolejce o wizę były zhakowane przez pośredników, którzy to pośrednicy, algorytm działał i wszystkie miejsca były natychmiast zajęte i oni odstępowali za wysoką opłatą. I rzeczywiście pracodawcy się nam żalą. No, nasz sektor rolny wyjątkowo jest w to uderzony, bo my potrzebujemy setek tysięcy pracowników, no ale potrzebujemy pracowników sezonowych, którzy wjadą, wyjadą i są tutaj legalnie zaproszeni. I to jest problem, tak? Pracodawcy skarżą się na to. To jest fakt.
Wszyscy uważają, że ci pracownicy za chwilę wyjadą, tak uważają Francuzi, Niemcy, a potem to doprowadziło do tego, że nie mieli polityki migracyjnej z prawdziwego zdarzenia i ci ludzie tam jednak zostali?
To są troszkę inne problemy. Niemcy rzeczywiście uważali w latach 70., że zaproszą Turków, którzy to Turcy wjadą i wyjadą. Tak. I to oczywiście się nie stało. Francuzi to inaczej było tam rozwiązane, dlatego że Francuzi sprowadzali ludzi ze swoich kolonii francuskojęzycznych i tam ci ludzie zaczęli mieszkać i oni już są teraz trzecim pokoleniem Francuzów, więc bo oni mają obywatelstwo francuskie i to oni stwarzają problemy, bo nie mają tych samych szans rozwoju, co ich pobratymcy, czy ludzie Francuzi, którzy urodzili się we Francji, czy nawet, ale są z pochodzenia Francuzami. Natomiast rzeczywiście tak jest, że no, na przykład MSZ stwierdziło, że wydało 259 tysięcy z czymś wiz dla ludzi z innych kultur niż nie dla Białorusinów i nie dla Ukraińców. No ale większość z tych ludzi wyjechała z Polski. Bo jak wjadą do Polski, mają pozwolenie na pracę w Polsce, to się bez problemów w strefie Schengen przemieszczają. I większość z nich pojechała gdzie indziej. Stąd problemy, stąd teraz Niemcy mówią o jakichś kontrolach na granicy, ale my też wprowadzamy kontrolę ze Słowacją, bo problem migracyjny istniał i istnieje i nikt się tym poważnie nad tym nie zastanawia. Ostatnie sugestie, które wyszły z Unii Europejskiej, to jest przypudrowanie rany, bo mówi się o przymusowej relokacji ludzi, którzy uzyskali azyl. Azyl uzyskuje minimalny procent migrantów, bo oni na azyl nie zasługują. W związku z tym...
Czyli rozmawiamy o tym, że test dotyczy kilkuset ludzi na przykład na dany kraj, a na przykład my dajemy 400 tysięcy pozwoleń.
No dokładnie.
To jest takie porównanie.
W centrum wizowe otwarte przez pana ministra Raua w Łodzi, które natychmiast zostało zamknięte po wybuchu tej afery, miało wydawać 400 tysięcy wiz rocznie.
Pytanie, czy my jesteśmy w stanie sprawdzić to 400 tysięcy poprzez konsulaty?
Moim zdaniem, żeby realnie sprawdzić, nie. Bo z tego, co wiem, ja pamiętam, co mówił szef ABW w czasie kryzysu poprzedniego migracyjnego i on mówił, że ja mogę przyjąć każdego cudzoziemca do Polski pod warunkiem, że będę wiedział, kto to jest.
Czyli musielibyśmy się opierać o te firmy zewnętrzne, tylko po prostu bardzo sprawdzone.
Znaczy firmy zewnętrzne działają już od parunastu lat. Ostatnią nową umowę z firmą zewnętrzną podpisał 2 lata temu minister Rau. To jest, chodzi o to, żeby wspomóc tych konsulów w tym, żeby oni nie musieli sprawdzać, czy aplikacja, którą ktoś przynosi, wszystkie papiery tam są złożone w porządku, tylko żeby ktoś to pomógł. Tylko, że to się zmieniło z elementu technicznego w element załatwiania miejsca w kolejce po wizę.
Że pana zdaniem minister Rau musiał wiedzieć o tej całej aferze już wcześniej?
Nie ma kwestii. Musiał o tym wiedzieć.
No właśnie, ale wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość też wiedziało wcześniej, dlatego że zawiadomienia do służb były już kilka miesięcy temu.
Pierwsze zawiadomienia były już w zeszłym roku. ABW wiedziało już rok temu. I że o nieprawidłowościach. CBA wiedziało na początku tego roku, ale ABW wiedziało wcześniej. Tylko to jest taki problem, z którym nikt się nie chce zajmować, ponieważ konsekwencje tego mogą być katastrofalne. Dlaczego pan wiceminister Wawrzyk został błyskawicznie odsunięty z swojej funkcji i zniknął z listy? Nie wiem, chyba był na drugim miejscu.
Mateusz Morawiecki powiedział, że z tego powodu, że współpraca była niesatysfakcjonująca, czyli no, trudno nazwać to prawdą.
No ale, ale nie, z tego, co słyszę, bo, o tym się mówi, pan prezydent Andrzej Duda powiedział, że stracił zaufanie do pana ministra Raua i to samo powiedział pan minister Morawiecki. No ale pan Rau jest kandydatem numer jeden z listy PiS-u w Łodzi i nie ma żadnej szansy, żeby go stamtąd usunąć. Natomiast gwarantuję, że gdyby nawet PiS wygrał wybory, w co wątpię, 15 października, to pan minister Rau ministrem spraw zagranicznych nie będzie w przyszłym rządzie.
Jeżeli chodzi o nadchodzące już za moment wybory, to czy pana zdaniem wygra je opozycja?
Tak, moim zdaniem nie wygra. W tej chwili...
A dlaczego?
Nieznacznie. Dlatego, że z paru powodów. Dlatego, że my rozmawiamy bardzo dużo w terenie, bo jesteśmy partią, która jest najsilniejsza ze wszystkich partii politycznych na poziomie gmin. I my rozmawiamy dużo w terenie i widzimy pewne zmęczenie Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ są ludzie, którzy głosowali w 2019 roku na Prawo i Sprawiedliwość z nadzieją, że tam pewne rzeczy się wydarzą. No, a tutaj pewne rzeczy się nie wydarzają i głównym tematem rozmów jest, mówiąc wprost, drożyzna. Ludzie żyją gorzej niż żyli. Ludzie kupują mniej. To się mówi w Warszawie inflacja, ale ludzie mówią o drożyźnie. To ich uderza. I uderzają ich kolejki do lekarzy, które są nieprawdopodobne. Uderzają ich brak pewnych perspektyw. I oni są zniechęceni. Z drugiej strony każdy rząd się zużywa. Po dwóch kadencjach PiS-owi brak pomysłów. To było widać na konwencji w Katowicach. Im brak nowych pomysłów, oni patrzą do tyłu. Opozycja patrzy do przodu i daje ludziom pewną nadzieję. I my mówimy, można inaczej. I czujemy to w rozmowach z ludźmi, że ten punkt widzenia przeważa. PiS ma swój żelazny elektorat, który nie zagłosuje na żadną inną partię. Ale z badań, które prowadzimy, wynika, że 19% wyborców PiS uważa nas za partię drugiego wyboru. Czyli jest, bo mamy, jesteśmy bardziej centroprawicowi niż lewicowi. I w związku z tym jest szansa, że część z tych wyborców przekonamy.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj poseł kandydat PSL Władysław Teofil Bartoszewski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Państwo oglądali audycję Polskie Tango. Do usłyszenia, do zobaczenia.